Czy nie uważacie, bracia i siostry, że święta za szybko minęły? Czekaliśmy na nie, czekaliśmy. Minęły jak sen. Ale cieszę się, tak jak dzisiaj brat podkreślał, że mieliśmy dwa piękne nabożeństwa. Życzyłbym sobie, aby frekwencja na naszych niedzielnych nabożeństwach, a szczególnie na czwartkowych nabożeństwach, była tak jak Wielki Piątek, gdzie nie potrafiliśmy się pomieścić, a też i w niedzielę. Chociaż to może nie jest najważniejsze, że jest dobra frekwencja. Ważniejsze jest to, abyśmy przychodzili na to miejsce sercami otwartymi dla Boga i przychodzili z Jego powodu. Nie dlatego, że są święta, nie dlatego, że taka jest tradycja, nie dlatego, że jest niedziela i że wypada być w kościele, ale z ochotnego serca, bo tam przecież zbierają się dzieci Boże. A tam, jak słyszeliśmy, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w Jego imię, tam jestem pośród nich. Ile stracą te osoby, które nie bywają z nami tutaj regularnie, czy to czwartek, czy nawet w niedzielę nie bywają regularnie, ile stracą. Nie wiem, czy domyślacie się, jaki tekst dzisiaj będę czytał z Ewangelii. Czy ktoś może domyśla się, jaki tekst dzisiaj pastor będzie czytał? No, dzisiaj mamy właśnie taką niedzielę, tydzień po zmartwychwstaniu, a więc chcielibyśmy przypomnieć też i to wydarzenie, które miało miejsce za życia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i Jego uczniów, które działo się dokładnie tydzień po zmartwychwstaniu. Jeśli mamy Nowy Testament, to otwórzmy, a być może nawet tekst będzie wyświetlony. Ewangelia Jana, 20 rozdział, chciałbym czytać wersety od 24 do 29. Ewangelia Jana, 20 rozdział, wersety od 24 do 29. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś rzekł im: jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. To słowo było cytowane w ostatnią niedzielę. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Właśnie dzisiejsza niedziela przez wielu zwana jest niedzielą Tomaszową z tego prostego względu, że to właśnie Tomasz miał okazję po raz pierwszy spotkać się z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Inni uczniowie widzieli Jezusa już tydzień wcześniej, dokładnie w niedzielę wieczorem, kiedy objawił się im Jezus Chrystus jako ten, który pokazał się i ukazał się jako zmartwychwstały. A ci byli w bojaźni, zamknięci przed Żydami. Wtedy po raz pierwszy do nich Jezus Chrystus przyszedł. To była wspaniała niedziela, niedziela zmartwychwstania. I oto znowu niedziela. Jakoś tak Pan Bóg upodobał sobie niedzielę. Pan Jezus Chrystus upodobał sobie niedzielę. Nie jakikolwiek inny dzień, ale właśnie niedzielę. I to jest dla nas też zastanawiające, ale dzisiaj on nie chce o tym mówić. Znowu jest niedziela i Tomasz jest wreszcie razem z nimi. Dobrze, że chociaż co drugą niedzielę chodził do zboru, prawda? Dobrze, że co drugą niedzielę chodził. Tomasz jest razem z nimi. Nie wiadomo, dlaczego wcześniej nie był razem z uczniami, ale czasem tak bywa, że i dziś niektórzy wierzący nie bywają na wszystkich spotkaniach i nie wiedzą. I nie wiedzą, ile tracą. Nawet, bracia i siostry, świadectwo pozostałych uczniów Jezusa Chrystusa skierowane do Tomasza: widzieliśmy Pana. Mówili to z takim entuzjazmem, z taką radością. Widzieliśmy Pana. ale to zupełnie nie przekonało Tomasza, który deklarował wprost, otwarcie, szczerze: ja nie wierzę. Nie wierzę, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w jego bok, to z pewnością nie uwierzę. Z tego powodu bibliści, a też inni przyczepili łatkę Tomaszowi, nazywając go niewiernym Tomaszem. I tak mamy dzisiaj zatytułowane to kazanie: niewierny, niewierny Tomasz. Ale będąc szczerym, bracia i siostry, myślę, że to jest dość pochopna i dość niesprawiedliwa opinia i ocena tego właśnie ucznia pańskiego. Przede wszystkim musimy umieć rozróżnić pomiędzy wiernością a niewiernością, między wiarą a niewiarą. Bo czym innym jest niewierność, a czym innym jest wiara? Czym innym jest wierność, a czym innym jest wiara? Z drugiej zaś strony, choć Jezus wiele razy zapowiadał, że zmartwychwstanie, zapowiadał to swoim uczniom, ale nie tylko, że zostanie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, to bez wątpienia w ten niedzielny poranek też znacznie trudniej było uczniom uwierzyć w ten fakt. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy być zdziwieni, że pomimo zapowiedzi, iż Chrystus mówił o tym, że zmartwychwstanie, uczniowie, jakby trudno im było zrozumieć to, a też przede wszystkim uwierzyć temu faktowi. Popatrzmy, to nie tylko Tomasz, ale też i pozostali uczniowie. Jakże trudno im było uwierzyć w to, co się stało. I pomimo, że Pan Jezus Chrystus wiele razy mówił o swojej śmierci, mówił o swoim zmartwychwstaniu, to pozostawali w pewnej niepewności w stosunku do tego, co się wydarzyło. I nawet z grona poza uczniów Jezusa Chrystusa również ludzie słyszeli o tym, że Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu. Dlatego też niektórzy, jak czytamy w Bożym Słowie, arcykapłani i faryzeusze po ukrzyżowaniu Jezusa przyszli do Piłata. Po co? Mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstania. To jest świadectwo niewierzących ludzi. Rozkaz więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych, i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Wielu słyszało z ust samego Jezusa Chrystusa, kiedy mówił o swoim zmartwychwstaniu, ale gdy Pan nasz faktycznie zmartwychwstał, niewielu mogło w to uwierzyć, nawet wśród jego uczniów. To jest dziwne. Ewangelista Marek pisze o Marii Magdalenie, która spotkała zmartwychwstałego Chrystusa i pobiegła natychmiast z tą wieścią do uczniów pańskich. Pamiętacie, jaka była reakcja uczniów? Nie uwierzyli. Poczytajmy na ten temat. Ewangelia Marka, 16 rozdział, wersety od 10 do 14 powiadają tak. To jest mowa o Marii Magdalenie. Ona poszła i oznajmiła o tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. A na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Świadectwo kobiet, które pierwsze widziały zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, przyjmowano z niedowierzaniem. Może to nie taka dziwna sprawa, dlatego że kobiety w tamtym czasie nie liczyły się jako wiarygodni świadkowie. Sądy żydowskie nawet nie brały pod uwagę zeznań kobiet. Przepraszam wszystkie niewiasty, ale tak to właśnie wtedy było. Dlatego uczniom trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie ze względu na świadectwo kobiet. Sam pusty grób ich zupełnie nie przekonywał. Fakt pustego grobu oznaczał dla uczni jedynie to, że Jezusa tam nie ma, a nie to, że powstał z martwych. By przekonać sceptyków, koniecznie było bliskie, osobiste spotkanie. Maria Magdalena, zobaczywszy pusty grób, również sądziła, że gdzieś Jezusa ciało przenieśli, gdzieś go indziej, w inne miejsce położyli. I nawet pytała tego domniemanego ogrodnika, gdzie go położyli. Może ty to go położyłeś, powiedz mi, bo ja chcę go wziąć. Popatrzmy chociażby na tych dwóch innych uczniów tu podążających do Emaus. Słyszeli już o odkryciu kobiet, które znalazły pusty grób. Potwierdził to też sam Piotr. Ale któż by uwierzył w coś takiego, że Chrystus zmartwychwstał? Bez wątpienia o wiele łatwiej i bardziej naturalnym byłoby dla uczniów czcić Jezusa martwego. Jako jednego z męczenników, jako jednego z proroków, których groby Żydzi otaczają wielką czcią. Na przykład jak czcili Żydzi grób króla Dawida. Mówi o tym Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy przemawiał do tłumów, opowiada: mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Chrześcijaństwo, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, mogłoby się rozwinąć w tym kierunku, że wszyscy dzisiaj czciliby grób Jezusa Chrystusa. Byłyby tam pewnie procesje do tego miejsca, bo tam leży Zbawiciel, ale grób okazał się pustym. Chrystus zmartwychwstał, co oczywiście było trudnym uwierzyć jego uczciom. Ci dwaj w drodze do Emaus powiadają do nieznajomego wędrowca, a myśmy się spodziewali i szli w dalszym ciągu przygnębieni. Nie tak wyobrażali sobie misję Jezusa i jej zakończenie. Wszelkie plany, wszelka nadzieja runęła wraz ze śmiercią mistrza. Ale tenże Jezus, który dołączył do nich w drodze, zaczął im wykładać, co było o nim napisane, co było napisane o Chrystusie w Piśmach Świętych Starego Testamentu. A oni poznali go dopiero po łamaniu chleba, kiedy otworzyły się ich oczy. Natychmiast też powrócili do Jerozolimy, by dać świadectwo pozostałym uczniom. Potem Pan Jezus Chrystus wiele razy ukazywał się swoim uczniom i rozmawiał z nimi. Chrystus objawiał się w ciągu 6 tygodni po swoim zmartwychwstaniu około 12 razy, a na sam koniec rozkazał iść na górę, gdzie chciał się z nimi pożegnać. Popatrzmy i zacytujmy Ewangelii Mateusza, która powiada: a 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. 12 razy spotykali się z Chrystusem. Teraz się z nimi żegna, a oni, niektórzy przynajmniej, w dalszym ciągu powątpiewają. Czy to nie dziwne? Dlaczego jedynie Tomasza nazywamy człowiekiem bez wiary? Czy innym uczniom Jezusa, wliczając to grono tych najbliższych uczniów, łatwiej było uwierzyć w zmartwychwstanie? Ktoś powie: no tak, bracia, ale to było jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego. Kiedy stąpił Duch Święty na uczniów, wtedy z całą odwagą głosili wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. I to był w zasadzie główny temat każdego niedzielnego, czy też ich kazania, które wygłaszali. Zgoda, takie są fakty. Ale popatrzmy chociażby na tych, którzy byli nauczani o zmartwychwstaniu Chrystusa. Chociażby na wierzących ludzi w zborze w Koryncie. Tam również uczniowie nie mogli uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa. Byli wierzącymi, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Apostoł Paweł musiał napisać takie ostre słowa do nich, powiadając tak, czytam z 15 rozdziału listu do Koryntian: a jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzonych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony. I werset 19. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Wątpliwości mieli pierwsi apostołowie, wątpliwości mieli pierwsi ludzie w Kościele i nie łudźmy się, bracia i siostry, że współczesni chrześcijanie nie będą mieli wątpliwości w przyjmowaniu faktów Bożego Słowa. Co więc stanowi o tym, że możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy wierzący lub niewierzący? Co to stanowi? Na czym polega prawdziwa wiara? Czy na uznaniu za prawdę pewnych faktów opisanych w Biblii? Ktoś może nawet stwierdzić w ten sposób: wierzę w historyczność Jezusa. Wierzę, że dokonał wspaniałe cuda. Wierzę, że umarł. Wierzę, że zmartwychwstał. Czy taką osobę na pewno możemy nazwać chrześcijaninem? i nazwać i uznać ją za osobę wierzącą. Chciałbym, byśmy dzisiaj przez moment przyjrzeli się zagadnieniu wiary. Śpiewaliśmy pieśń „Wierzyć mnie, Panie, ucz”. To nie przychodzi samo, to przychodzi przez naukę. To przychodzi w szczególnym czasie, kiedy o to Boga prosimy. Jest oczywiście wiele rzeczy, w które wierzymy i przyjmujemy z wiarą. Nie wiem, czy na tym się kiedyś zastanawialiśmy. Gdyby ktoś dzisiaj nam powiedział tak, nie ma żadnych uchodźców w Europie, próbujących dostać się do naszego kontynentu. Albo powiedział, to wcale nieprawda, że w Belgii zostało wysadzone lotnisko, czy w metrze wybuchła bomba. Albo to nieprawda, że w Syrii trwa bratobójcza wojna. Albo to jest nieprawda, że jest ktoś taki jak prezydent, chociażby Putin, prawda? To pewnie, gdyby ktoś tam napowiedział, że tego nie ma, że w to nie wierzy, to stuknęlibyśmy się w czoło z powodu takich niedowiarków. Ale kto z nas był w tym czasie, w tych najbliższych tygodniach w Syrii? Czy kiedykolwiek osobiście spotkałeś się i rozmawiałeś z prezydentem Putinem? Widziałeś go na oczy? Powiesz, nie, ale widziałem w telewizji i dlatego nie tylko wierzę, ale i wiem. Ale drugi ktoś powie, no tak, ale telewizja kłamie. Czyż telewizja nie kłamie? Wszystko jest zmanipulowane. Obrazy, które nam pokazują, są sfingowane i tak dalej, i tak dalej. No cóż, to jest mój wybór. Albo wierzę, albo nie wierzę. Jest jednak rzeczą zastanawiającą, jak wiele rzeczy, w które wierzymy, choć nigdy nie oglądaliśmy. Jak młodzi ludzie mówią, nigdy nie widzieliśmy je w realu, prawda? A jednak wierzymy. Tu moglibyśmy dojść do wniosku, w jakim sensie na świecie nie ma ani jednego człowieka niewierzącego. Wszyscy w jakiś sposób wierzą. Choć termin wierzący, niewierzący najczęściej odnosimy do wiary w istnienie lub nieistnienie Boga, ale to nie zmienia faktu. Jedni i drudzy jedynie wierzą. Wszyscy podpierają się jedynie wiarą, bo przecież nie dowodami. Czy jednak Bogu chodzi o taką wiarę? Pomyślmy, bracia i siostry, czy Bogu chodzi o taką wiarę? Czy taką wiarę moglibyśmy zaliczyć do wiary zbawiającej? Czy jest to biblijna wiara? Pomyślmy nad tym. Przed momentem powiedzieliśmy, że są ludzie, którzy wierzą w to, co Biblia mówi. Czy jednak jest to wystarczające, by kogoś określić mianem wierzącego człowieka? Niezupełnie, prawda? Może ktoś by sądził i tak uważał, ale z pewnością nie Bóg, nie Biblia. Biblia powiada tak, wiara bez uczynków jest martwa. Co to znaczy? Co to znaczy? Wiara bez uczynków jest martwa. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli to, co nazywamy wiarą, nie ma absolutnie wpływu na nasze życie, na myślenie, zachowanie, postępowanie, ogólnie rzecz biorąc na sposób postępowania i tryb naszego życia, to trudno to nazwać biblijną wiarą. Jeśli wierzę nawet w to, co pokazuje nam telewizja, o czym nas informują światowe media, to czy fakty te wpływają i decydują w jakiś sposób na moje życie? Taka wiara nie ma nic wspólnego z moim postępowaniem, z moim zachowaniem, moimi wartościami itd., itd. To nie ma nic wspólnego. Kiedy więc możemy powiedzieć o sobie, jestem prawdziwie wierzącym? Kiedy w ten sposób mogę powiedzieć o sobie? Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dość dumne stwierdzenie, którym chce się posługiwać wielu ludzi i nawet i wiele wyznań. Często możemy słyszeć takie opinie, my jesteśmy prawdziwie wierzącymi, my jedynie znamy prawdę, my jesteśmy najbardziej biblijni, my głosimy pełną Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Dziś musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że o prawdziwej wierze nie decyduje przynależność kościelna. O prawdziwej wierze nie decydują nasze przekonania, choćby najsłuszniejsze, czy nasza znajomość Biblii. Faryzeusze i uczeni w piśmie bardzo dokładnie znali Pismo Święte, mieli to, jakie mówimy, w małym paluszku, a jednak trudno by ich uznać za ludzi według wzorca Bożego, według tych, których Bóg ma w nich upodobanie. Bowiem prawdziwa wiara, tak jak to często mówimy, to jest pełne zaufanie do Boga i posłuszeństwo temu, co On mówi. A posłuszeństwo zakłada nasze działanie. Jeśli jestem posłuszny, to zakłada działanie, to działanie zgodne z wolą Boga. Pan Jezus kiedyś o faryzeuszach powiedział tak. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Dlaczego? Mówią bowiem, ale nie czynią. Mówią, ale nie czynią. I to jest pierwszy bodajże najbardziej istotny test dla wiary lub niewiary. Pan Jezus kiedyś powiedział, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je. A więc nie tylko słuchają, lecz wypełniają Boże Słowo. Również apostoł Jakub o tym mówi w 1 Jakuba 1,22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Gdyż tak jak mówimy, wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy, że prawdziwa wiara oznacza czyn, oznacza działanie, oznacza wykonanie tego, co Bóg mówi. Nawet i wtedy, gdy wydaje mi się, że tak być nie powinno. Nawet gdybym chciał myśleć po swojemu, to wiara prawdziwa oznacza to, że chcę się temu poddać, temu, co mówi Bóg. Weźmy chociażby prosty przykład dotyczący najważniejszej kwestii człowieka tutaj na ziemi. Jak myślicie, co jest najważniejszą kwestią człowieka na ziemi? Co to jest? Mieć dużo pieniędzy pewnie, tak? Mieć dobre zdrowie. Czy to jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Zbawienie. Jeśli nie masz zbawienia, no to po co żyjesz? Jeśli jeszcze nie osiągnąłeś. A więc popatrzmy chociażby na tą kwestię, jaką jest nasze zbawienie. Najważniejsza rzecz dla człowieka. Bóg w swoim słowie powiada tak. Znamy ten werset, często go cytujemy. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Prosta recepta? Bardzo prosta. Bardzo prosta. Ale pomyślmy, dlaczego ludzie tak opornie traktują sprawę chrztu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo nie są wierzącymi. Bo nie są wierzącymi. Nie tyle, co nie wierzą w Boga, ale nie wierzą Bogu. Wierzą, ale sobie. Wierzą i hodują własnym swoim przekonaniom. Czy takiego człowieka nazwalibyśmy prawdziwie wierzący człowiek? Prawdziwie wierzący ufa Bogu i jest mu posłuszny. Do Tomasza Pan Jezus Chrystus powiada, nie bądź bez wiary, lecz wierz. Bowiem błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tomaszowi wydawało się, że najpierw musi czegoś doświadczyć. I to nie może być doświadczenie kogoś innego, nawet i innych bliskich uczniów, który zna jego współtowarzyszy, którzy świadczyli o tym, że widzieli Pana. On chciał to osobiście zobaczyć. On powiada, nie uwierzę. Jeśli nie zobaczę, dotknę, przekonam się na własne oczy, że tak jest, nie uwierzę. Czy ta postawa dziwi? Czy taka postawa może dziwić? Myślę, że niekoniecznie. Dziś również wielu ludzi czeka na coś, co można poczuć, co można dotknąć, czego można doświadczyć i wydaje mi się, że wtedy dopiero zaczną wierzyć. Wielu ludziom wydaje się, że mogliby zostać chrześcijanami, gdyby coś szczególnego przeżyli, gdyby poczuli to w swoim sercu, gdyby ich wnętrze było poruszone. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest istotne, nie jest to ważne, ale to nie ma nic wspólnego z decyzją, która powstaje na skutek wiary i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Decyduję się iść za Chrystusem nie dlatego, że tak czuję i coś szczególnego przeżyłem, ale decyduję się iść za Bogiem, bo chcę Mu być posłusznym, bo chcę czynić to, co Jego Słowo mówi. Apostoł Paweł powie do Koryntian taką znaną prawdę duchowego życia. Powinniśmy tą prawdę sobie gdzieś mocno zapamiętać. W liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 7 powiada, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Prawdziwa wiara nie opiera się na doświadczeniu. Biblia nazywa to oglądaniem, ale na wykonaniu tego, co Bóg każe mi zrobić, nawet jeśli do końca tego nie czuję, a nawet kiedy tego nie rozumiem. Czy wtedy, gdy Abraham, bracia i siostry, otrzymał słowo od Pana, wyjdź z ziemi, który jesteś, idź do ziemi, którą ci ukażę, rozumiał doskonale Boży zamiar? Nie. Ale uwierzył Bogu i okazał mu posłuszeństwo. Wiara jest ufnością, że Pan poprowadzi moje życie i będę mu ufał w każdej sytuacji, z jaką przyjdzie mi się zmierzyć. Jak więc powstaje wiara w sercu człowieka? W jaki sposób ona powstała? Powiedzieliśmy już, że nie przez oglądanie, nie przez oglądanie, nie przez doświadczenie. A jednak ciągle wydaje nam się, że gdybyśmy byli świadkami jakiegoś autentycznego, nadprzyrodzonego działania Boga, gdybyśmy widzieli jakiś cud, to wtedy zostałaby wzbudzona wiara w nas. Bracia, siostry, ale czy w czasach Jezusa ludzie nie widzieli cudów, które On czynił? Ile z tych nawet, którzy byli przy Nim na co dzień i oglądali Jego chwałę i dzieła, które czynił, cuda, jakie działy się przez Jego ręce, byli tymi, którzy zbudowali wiarę, która pozwoliłaby im wytrwać przy swoim mistrzu aż do samego końca. Ilu z nich było? Okazuje się, że wszyscy go opuścili. Okazuje się, że nie tylko Tomasz, ale pozostali nie wierzyli w Jego zmartwychwstanie. A Biblia powiada, bez wiary nie można podobać się Bogu. Jak więc zbudzić taką wiarę w własnym sercu? Czy czekać, aż sama przyjdzie? Czy może coś się kiedyś wydarzy i zacznę wierzyć? Nie. Wiara nie rośnie się w ten sposób. Ona sama nigdy nie przyjdzie. Czy wiara przychodzi jako następstwo pozytywnego wyznawania? Coraz częściej ewangeliczne niegdyś chrześcijaństwo steruje właśnie w tym kierunku i powiada się bowiem, jeśli dostatecznie będziesz tego pragnął, a przy tym ustami swoimi będziesz powtarzał i powtarzał, jak również wyznawał i ogłaszał zwycięstwo nad daną sprawą, to wtedy zrodzi się wiara, którą będziesz mógł osiągnąć to, czego pragniesz. Z przykrością muszę powiedzieć, że do Polski coraz większym strumieniem przenikają dziwne nauki za sprawą proroków, samozwańczych apostołów, cudotwórców, uzdrowicieli. Takie nauki przenikają również przez coraz to liczniejszą literaturę w języku polskim, książki, filmy, internet. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku powstał ruch neocharyzmatyczny, którego prekursorami byli tacy ludzie jak Kenneth Copeland, może słyszeliście, Kenneth Hagin, nazwany ojcem ruchu wiary, John Austin, Peter Wagner i wielu, wielu innych. Ci ludzie wprowadzili poprzez swoje nauczanie, kazania, publikacje, książki wiele naprawdę dziwnych nauk. Wiele dziwnych nauk. W dzisiejszym ruchu wiary, inaczej zwanym ruchem nowoapostolskim, próbuje połączyć elementy starożytnego mistycyzmu z nauką New Age, z nauczaniem chrześcijańskim. Trzy elementy wyróżniają ten ruch. Chciałbym dzisiaj krótko ich scharakteryzować, abyśmy wiedzieli, o jakie ruchy chodzi. Po pierwsze, pozytywne wyznawanie. Teologia wypowiedzianego słowa, rematologia lub jak inaczej aktualizacja myśli jest szerzej znana pod nazwą pozytywnego wyznawania. Kładzie ona nacisk na wewnętrzną moc sprawczą słów i myśli. Każdy człowiek rzekomo kreuje swoje przeznaczenie poprzez wypowiadanie dobrych lub złych słów, a także dzięki umiejętności lub nieumiejętności stosowania określonych praw duchowych. Idea ta polega mniej więcej na tym, że prawa duchowe stosuje się podobnie jak prawa fizyki w kosmosie, a więc pozytywne wyznawanie. Wyznawaj, wyznawaj, wyznawaj i to wtedy do ciebie przyjdzie. Po drugie, Ewangelia uzdrowienia. Wiecie, z jednej strony należałoby się cieszyć, że ludzie pragną zdrowia i czasem może korzystają z jakichś posług przy uzdrowieniu. Ale nie wiem, czy zauważyliście, to coraz mocniej kładzie się na to nacisk. To jakby ma być jakiś haczyk dla ludzi, aby uwierzyli Ewangelii wtedy, kiedy będą uzdrowieni. I dzisiaj ludzie wychodzą, ewangeliści, cudzysłowie, na ulicę nie po to, by zwiastować Ewangelię, ale po to, by uzdrawiać. Po to, by uzdrawiać. Izajasz 53 rozdział jest stosowany jako parawan dla niebiblijnej doktryny, że każdy chrześcijanin posiadający wystarczająco silną wiarę powinien być permanentnie zdrowy. Naucza się, że plan Boży zgodny z Jego wielką miłością i miłosierdziem jest taki, żeby żaden wierzący nigdy nie musiał chorować, lecz zawsze przeżył pełnię swoich dni tutaj na ziemi, aż do końca swojego życia, a po prostu potem zasnął w Jezusie Chrystusie. Czy zgadzamy się z taką nauką, że chrześcijanin nigdy nie choruje i nie powinien chorować? Trzeci element, Ewangelia bogactwa, czyli Ewangelia sukcesu. Centralnym elementem Ewangelii sukcesu jest twierdzenie, że Bóg pragnie powodzenia finansowego dla każdego chrześcijanina. Jeśli wierzący człowiek żyje w ubóstwie, oznacza to wyjście poza wolę Bożą. Copeland naucza w ten sposób. Musicie zrozumieć, że wolą Bożą dla was jest sukces i to pełny sukces finansowy. Mówiąc prościej, ludzie z tego ruchu kładą nacisk na osobistą wiarę, która ma być wiarą sprawczą i działać dlatego, że człowiek usilnie wierzy. Nie liczy się tu wola Boża, ale wiara w człowieka, że tak się właśnie stanie. Inaczej mówiąc, jest to wiara w samą wiarę. Człowiek ma moc twórczą poprzez wypowiedziane słowa. I cokolwiek by człowiek nie zamierzał, to osiągnie to przez silną wiarę. Jeśli to się nie stanie, to jest to wina człowieka, wina małej wiary. Tak przynajmniej ci ludzie powiadają. Człowiek jest traktowany wtedy jako mały Bóg. Wszystko można. Wszystko możesz poprzez swoją wiarę osiągnąć. Należałoby jednak zapytać, a gdzie tym wszystkim jest Bóg? Gdzie jest Jego wola? Czy wypada się z nią liczyć, z wolą Bożą? Czy Bóg w ogóle jest potrzebny, jeśli wszystko można stworzyć przez moją osobistą, silną wiarę? Iluż to wierzących ludzi pokornie poddaje się pod wolę Bożą. Nie rozkazują Bogu, że tak się musi stać, jak oni sobie tego życzą. Iluż to ludzi naprawdę wierzy w moc Bożą i gorliwie modlą się, chociaż nie otrzymują tego, o co proszą. Przy czym wcale tutaj nie chodzi o technikę modlitwy, bo ktoś może powiedzieć, może źle się modlisz, może powinieneś, tak jak sobie widzieliśmy na filmie War Room, prawda, w domu swoim wybudować jakąś takie pomieszczenie, prawda, i tam usilnie się modli, wtedy Bóg na pewno cię wysłucha, bo musi cię wysłuchać. Wielu ludzi w ten sposób myśli, ba, nawet już biznes powstał na ten temat, prawda? Jak urządzić taki pokój, ile kosztują lampki do tego pokoju, ile siodełko, ile poduszeczka, żeby klęknąć, prawda? Za $6 możesz to kupić, tamto kupić. Zrób sobie taki pokoik i tam się módl. To nie chodzi o technikę. Naprawdę nie chodzi o technikę. Nie chodzi o rozkazywanie Bogu, o wymuszanie na Bogu pewnych rzeczy. Jest to bardzo niebezpieczny kierunek. W zeszłym miesięczniku o tym troszeczkę pisałem. Dzisiaj mówi się o tym, że my mamy taką moc sprawczą, że do przyjścia Jezusa Chrystusa całe narody będą zbawione, a więc tylko módlmy się, tupajmy nogą, wyganiajmy demona, diabła wyganiajmy z domów naszych i z innych tych. Podłogę możesz zadeptać. To nie chodzi o w ten sposób wyganianie demona. Demon może siedzieć w twoim sercu, jeśli go usuniesz, to okej, ale nie idzie na zewnątrz. Taki pogląd dzisiaj panuje, że Królestwo Boże wcześniej nie przyjdzie, zanim wszystkie narody zostaną pozyskane dla Jezusa Chrystusa, co jest oczywiście znowu niezgodne z Bożym Słowem. Popatrzmy chociaż na 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Opisuje on bohaterów wiary. Wielu jest stawianych nam za wzór. Ale co czytamy w końcówce tego rozdziału? Czytamy o tym, że wielu z nich zostało zamęczonych na śmierć. Nie modlili się? Wielu doznawało szyderstw, biczowania. Zaraz, czy ja mam dobrze w Biblii napisane? Nie otrzymali tego? Macie też tak samo? Nie otrzymali tego? Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica? Jak to możliwe? Zdobyli chlubne świadectwo wiary, a nie zdobyli tego, o czym mówiła obietnica. Czy ci ludzie byli naprawdę bez wiary? Nie. Ich wiara była chlubą. Prawdziwa wiara ma swoje źródło w Bogu. Wiara taka nie powstaje na skutek tego, że oglądam, bądź nawet doświadczam cudów, a tym bardziej nie powstaje na skutek intensywnego, upartego powtarzania swego życzenia. W myśl listu do Rzymian, 10 rozdział, werset 17, to jest kluczowy werset mówiący o wierze, jest tam powiedziane, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Nowy przekład ekumeniczny oddaje ten werset jeszcze bardziej zrozumiale. Wiara przecież rodzi się ze słuchania słowa Bożego. I tu moglibyśmy powiedzieć tak i amen. Nie ma innego sposobu. Wiara może powstać w twoim sercu, w moim sercu, jedynie z tego, że będę słuchał Boże Słowo, a ono będzie przenikać mnie, będzie przemieniać moje serce i zacznę wierzyć Bogu i postępować z tym, według tego słowa, które słyszę. Biblijna wiara nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek innym czynnikiem, a raczej to jest pełne zaufanie i posłuszeństwo Bogu, poddanie się Jego woli, wypełnienie Jego rozkazu i przyjmowanie wdzięczności tego, co się dzieje, nawet i wtedy, kiedy ocenialibyśmy to jako złe. Nawet i wtedy, kiedy odbieramy coś jako niechciany dar, niepożądany w danej chwili, Bóg wie, co robi. Jedynie On może obrócić to, co my nazywamy złem, ku dobremu i dla dobra człowieka. Dlatego też apel mój dzisiejszy. Chciejmy Mu ufać. Chciejmy ufać Bogu. Chciejmy słuchać Słowa Bożego, przez które to słuchanie przychodzi wiara do naszego serca i ona wtedy może wzrastać. Teraz możemy widzieć, dlaczego tak ważnym jest, aby być w społeczności ludzi Bożych, kiedy głosi się Boże Słowo. Jeśli nie słyszysz tego słowa, to jak ta wiara ma urość? Jak ona się ma zrodzić? Jakoż to ważną rzeczą jest być w zgromadzeniu ludu Bożego, gdzie się czyta i rozważa Boże Słowa, bo ta zrodziona, prawdziwa wiara prowadzi nas wtedy do tego osobistego wyznania, jakie w końcu złożył Tomasz. Czy możemy go nazwać teraz niewiernym, kiedy powiada Pan mój i Bóg mój? Pan mój i Bóg mój. Obyśmy dzisiaj mogli to z całego serca, w naszych sercach powiedzieć. Pan mój i Bóg mój. Chcielibyśmy to powiedzieć? Potrafimy to powiedzieć? Powiedzmy to. Pan mój i Bóg mój. Czy powiedziały to tylko twoje usta, czy powiedziało to twoje serce? Czy ukorzyłeś się przed Bogiem? Czy jesteś gotowy na to, aby rzeczywiście być posłusznym temu, który okazuje się zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem? Wiele ludzi w to nie wierzy. Wiele ludzi traktuje chrześcijaństwo jako zwykłą religię, jako coś, co trzeba czynić, bo tak wypada, bo jesteśmy w chrześcijańskim kraju. Gdybyśmy się gdzieś tam urodzili w innej części świata, może bylibyśmy muzułmanami albo buddystami, albo jakąś inną religię pogańską wyznawali, ale jesteśmy w chrześcijańskim kraju, więc trzeba iść według kultury chrześcijańskiej. Nie, to nie chodzi o kulturę. To żadna kultura, chrześcijańska kultura. Chodzi o twoje osobiste i moje nastawienie do Boga i tego, co mówi. Czy chcesz Mu wierzyć? Jeśli Bóg daje ci taką okazję i staje przed tobą i powiada, włóż twoje ręce, twoje palce w moje przebite dłonie, to jest dobra okazja do tego, aby powiedzieć, Panie, nie potrzebuję tego. Ty jesteś naprawdę moim Bogiem i moim Panem i takiego chcę cię wyznawać. Oby Pan nam pomógł w tym, by każdy z nas dzisiaj na tej sali mógł w ten sposób sercem powiedzieć. Amen.